jak pan premier odebrał wystąpienie prezydenta Zełenskiego w ONZ-cie?
Wie pan, no trochę nie wiem, czy ja powiem, czy powinien powiedzieć, mówić o rozczarowaniu, no. Myśmy od pewnego czasu wiedzieli, że sytuacja się zmieniła, ale ona się zmieniła także po naszej stronie. Myśmy podjęli absolutnie świadomą decyzję, że nie widzimy ze strony ukraińskiej odpowiednich działań, które powinny nastąpić w stosunku do nas. Dotyczące i spraw gospodarczych, ale także spraw dotyczących dziedzictwa. Trudnego wspólnego dziedzictwa i rozliczeń z tym związanych. Więc w jakimś sensie mogę powiedzieć, że nie do końca jestem zdziwiony tym wystąpieniem. I tyle.
Ale czy uważa pan, że to jest jakiś trwały kryzys w stosunkach między Warszawą a Kijowem?
Chciałbym wierzyć, że tak nie jest, ale wyraźnie widać, że to jest kryzys. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że nasze stanowisko jest już od dawna zmienione. No, my nie możemy dalej pozwalać na to, żeby Ukraina nie rozumiała tej sytuacji, w jakiej my się znajdujemy także. Przy czym jedna sprawa jest jasna. Myśmy cały czas Ukrainę wspierali w obszarze wojskowej obronności, bo to jest także nasz interes przecież. Tak? Putin, który jest dalej od nas o kilka tysięcy kilometrów, to jest dla nas lepsza sytuacja niż jak jest bliżej. To jest oczywiste dla każdego Polaka. Ale to nie znaczy, że mamy za to płacić przyszłością naszego kraju, w sensie na przykład destabilizacji sytuacji politycznej, gospodarczej, bo my stoimy na wsi, na polskim rolniku i kulturowo, i gospodarczo, i kulturowo, tak bym powiedział. Tak, wieś jest także wielkim zasobem kulturowym dla nas. Jest takim zasobem, który jest mało doceniany w obszarze na przykład produktywności i przedsiębiorczości. Polska gospodarka się opiera na know-how, który się wywodzi z polskiej wsi. Umiejętność polskiego pracownika, zrobienia wszystkiego, wynika z tego, że on się tego nauczył w gospodarstwach rodzinnych. Potrafił zreperować elektryczność, samochód, maszynę rolniczą, potrafił zbudować dom, wszystko potrafi polski, przeciętny polski chłopak ze wsi, prawda? To jest bardzo cenna rzecz, bo tacy pracownicy bardzo szybko się uczą wszystkich innych zawodów nowych w przemyśle, w gospodarce. Także przedsiębiorczości się uczą przecież, bo też byli od małego przyzwyczajeni do tego, że gospodarstwo musiało samo sobie radzić w sensie budowania pomyślności gospodarczej. Tak? Więc polska wieś jest tak wielkim zasobem, że jakikolwiek atak na tą polską wieś, to dla nas jest atak na Polskę. To jest niemożliwe.
A tak pan premier odebrał?
Tak, no destabilizacja rynku rolnego w tym czy w innym obszarze to jest destabilizacja sytuacji w Polsce, więc to odbieram. No. A jednocześnie od dawna zauważyliśmy, że Ukraińcy nie są w stanie pójść dalej w naszych rozmowach dotyczących dziedzictwa.
Przykład?
No to, że od dawna powinno być bezwarunkowe pozwolenie na poszukiwania ekshumacji, bo ja to stawiałem w poprzednim, w rozmowach z poprzednim rządem, z poprzednimi ekipami, bo ja się tym zajmowałem z ramienia polskiego rządu. Można powiedzieć, że gdy sprawa stała się beznadziejna, to mnie poproszono, żebym utrzymywał te relacje, prawda? Utrzymywałem, rozmawiałem, a oni nic z tego nie przyjmowali.
Ale to była blokada.
Żeby rozdzielić, ja o to w wywiadach często mówiłem, żeby rozdzielić sprawę podstawową, cywilizacyjną, nie wiem, nie tylko z chrześcijaństwa wywodzącą się, ale jeszcze przecież z kultury greckiej, antycznej, prawda? Antygona, Iliada, gdzie odnalezienie ciała, pochowanie ciała jest czymś, co stanowi podstawę naszej cywilizacji. Prawda? Tym się różnimy od wielu innych stworzeń, między innymi, prawda? I dlatego tak te rozmowy prowadziliśmy. poszukiwania, pozwolenie na poszukiwania ekshumacji i pochówek powinno być bezwarunkowe. Rozumiem, że mogą być różnice w upamiętnieniach, tak? W treściach upamiętniach, w interpretacji. No to odłóżmy to na, zgódźmy się, że kładziemy tam krzyż, prawda? I ograniczamy się do tego. Prawda? Natomiast no, oni się nigdy nie chcieli na to zgodzić i dlatego rosło to moje rozczarowanie. No. Bo, ale także w innych sprawach, oddawania polskich kościołów na przykład. Też mam, zarówno mamy taki przypadek we Lwowie, jak i w Kijowie, Kościół Świętego Mikołaja, który mimo deklaracji nie został oddany społeczności parafialnej.
Ale kiedy pan premier rozmawiał z ministrami, ministrem kultury Ukrainy, kiedy Polska pomagała w ochronie dziedzictwa na ukraińskiej ziemi, to wtedy też była taka blokada?
No niestety w pewnych sprawach była blokada. Ja liczyliśmy, bo tam się to troszeczkę rozszczelniło. Ja nie mogę w tej chwili o faktach mówić, pewnie się dowiemy niedługo. I nawet było tak, że mój partner, minister Tkaczenko, pojechał ze mną na skwer wołyński i złożyliśmy, znaczy zapaliliśmy razem znicze w rocznicę, znaczy tuż przed rocznicą, bo to ze względów logistycznych nie było możliwe, że w rocznicę, chyba dzień przed rocznicą o świcie, gdy przylecieliśmy razem z Łotwy, gdzie byliśmy razem na spotkaniach ministrów kultury, zapaliliśmy znicze tam na tym skwerze wołyńskim. No tak, ale on został zdymisjonowany.
I to właśnie później. Zaraz później został.
Nie sądzę, żeby w związku z tym, choć nigdy nie wiem, no głównie chyba dlatego, że tam opowiedziano, że ma budżet na kulturę budować ze składek prywatnych przedsiębiorców.
Jest jeszcze jeden polityczny zwrot, może też nie zaskakujący, ale wygląda na to, że bliżej Kijowowi do Berlina niż do Warszawy.
No to jest ten wymiar, którego się domyślamy i widzimy go, tak. Niemcy, którzy najpierw liczyli na to, że Putin załatwi sprawę szybko, później obiecali 500 zdezelowanych hełmów. Nie zrobili nic, żeby Unia Europejska realnie pomogła Ukrainie. Na przykład, jeżeli chodzi o kulturę, no to przecież można było utworzyć oddzielny, specjalny, dedykowany tym kwestiom fundusz. No, mogli nam także pomóc, gdy przyjmowaliśmy uchodźców. Oni albo Unia Europejska, bo to jest to samo, no, decyzja Niemiec by się przełożyła przecież na decyzję Brukseli, tu nie ma dyskusji co do tego. Nie robili tego, także nie pomagali wojskowo. W momencie, kiedy zaczęliśmy mówić o odbudowie gospodarki Ukrainy, prawda, w sytuacji pełnoskalowej wojny, kiedy w ogóle o przyszłości trudno mówić jest, a takie konferencje zaczęły się odbywać, ja pamiętam taką konferencję bodajże w Lugano w Szwajcarii, na której reprezentowałem polski rząd, sytuacja naprawdę przerażająca, bo tam było dzielenie skóry na niedźwiedziu, a wszystkie te kraje, które tam już za poszczególne regiony Ukrainy sobie przyporządkowały, no właśnie opowiadały o swoich wielkich sukcesach pomocowych, prawda, w postaci wysłania jednego tira, prawda, z pomocą. Albo program, który Niemcy wprowadzili w związku z tym, że myśmy się uparli tam na którejś z rad Unii Europejskiej, czyli spotkaniu ministrów kultury wszystkich, żeby jednak mówić o tej buczy, prawda, żeby mówić o sprawach Ukrainy, bo to jest interes europejski. No jeszcze raz powiedzmy sobie jasno, wsparcie dla obrony Ukrainy przed Putinem jest naszym interesem, niezależnie od relacji dwustronnych z Ukrainą, które są takie czy inne. To Niemcy wtedy wymyślili, że oni wprowadzą punkt dotyczący tego, że biblioteki niemieckie będą pomagać ukraińskim uchodźcom tam w Niemczech. A pomoc dla ukraińskich dziennikarzy miała wyglądać w ten sposób, że chodziło o ukraińskich dziennikarzy w Niemczech. No, takie sobie pomysły robili. A w tej chwili widać wyraźnie, że za tym, co opracowują, co do tak zwanej pomocy gospodarczej na Ukrainie, jest wyraźny plan także w obszarze wsparcia militarnego. Czyli pewnie Ukraińcy zgodzili się już na to, że oni, że Niemcy skolonizują, prawda, gospodarkę ukraińską, no w zamian za to, że jednak trzeba obronić się przed Putinem. Pamiętajmy, że ten kierunek zawsze był żywy. No, jednym z błędów, przepraszam za określenie, Hitlera było to, że nie potrafił zrozumieć, że można w cywilizowany sposób pewnie się z Ukraińcami dogadać i zbudować tam państwo marionetkowe, które by doskonale mu służyło, prawda? No, ale był na to zbyt chyba ideologicznie szalony, żeby to zrobić, a byłoby to strasznie niebezpieczne. No, zresztą były zalążki tego tworzone.
Ale wygląda na to, że zarówno Berlin, jak i Bruksela, jak i Kijów chcą wywrzeć wpływ na wynik wyborów w Polsce.
Tak, konsekwencją tej polityki jest właśnie to, o czym pan mówi.
My rozmawiamy w Łodzi. Jest pan jeszcze posłem ziemi łódzkiej, ale będzie pan posłem ziemi warszawskiej.
Nie wiem, czy będę, bo wybory przed nami. Natomiast tak, ja byłem przez 8 lat związany bardzo silnie z Łodzią. Tu zostawiłem swoje serce, mogę powiedzieć. I bardzo wiele rzeczy udało nam się tutaj zrobić. Wspólnie z wieloma środowiskami, instytucjami w obszarze kultury, ale także inwestycji dużych łódzkich. Bo ja popychałem te tarcze, które tu drążą tunele, wymyśliliśmy i doprowadziliśmy do tego, że będzie dodatkowy przystanek na tym, w tym metrze łódzkim. Domknęliśmy S14. Podpisane są umowy na odpowiednie zjazdy i unowocześnienie także Emilii. To jest dość istotne. Tu Łodzianie wiedzą o to, o co chodzi. No, krótko mówiąc, doprowadziliśmy do tego, że Łódź jest pierwszym miastem w Polsce, tym dużym miastem, które ma obwodnicę. I będzie miał też, będzie ta obwodnica miała cywilizowane, już w pełni wygodne zjazdy i połączenia, bo ma w tej chwili, no to nasi przeciwnicy, oponenci opowiadają, że nie ma. No są połączenia oczywiście z tą obwodnicą, to jest nieprawda, ale one będą jeszcze lepsze, bo wprowadziliśmy to do realizacji. Więc tak, no zrobiłem sporo w Łodzi. No ale nie odmawia się jedynki w Warszawie, tym bardziej, że to dotyczyło także zastąpienia Jarosława Kaczyńskiego, który swoją osobę przedstawił do dyspozycji naszego środowiska, żeby, mówiąc wprost, uzyskać lepszy wynik wyborczy, tam gdzie można go zintensyfikować. I to stało za tą decyzją. Ktoś musiał go zastąpić w Warszawie, padło na mnie. No nie odmawia się tak prestiżowego miejsca i tak ważnego zadania zastąpienia szefa. Ja wiem, że ja go nie zastąpię, ale no będę się starał, żeby jak najlepiej to wypadło. No.
Ma pan przeciwników rozmaitych, między innymi Donald Tusk. Pewno do takiej debaty między panem premierem a Donaldem Tuskiem nie dojdzie, ale gdyby doszło, to co by pan powiedział, gdyby pan...
Ja od pierwszego dnia zwracam się do pana przewodniczącego Tuska z propozycją debaty. To jest oczywiste. Jedynki dwóch najsilniejszych partii w Warszawie powinny rozmawiać, debatować. Tym się przecież debatą karmi się polityka, nie nienawiścią i kłamstwami. I sfera publiczna powinna być pełna debat. No, zapytałbym go o wiele z obszaru oczywiście i spraw polskich, i spraw warszawskich. Ale gdybyśmy spojrzeli na kwestie warszawskie, bo jesteśmy na liście warszawskiej, to podyskutowałbym chętnie na temat tego, jak Warszawa, rządzona od 17 lat przez Platformę Obywatelską, stała się takim laboratorium rządów Platformy Obywatelskiej. Od 17 lat zapowiedzi programowe dotyczące obwodnic, dotyczące mostów, dotyczące parkingów podziemnych, dotyczące budowy podstawowych instytucji potrzebnych w Warszawie i metra, kolejnych linii metra. I mamy fenomen chyba na skalę światową. żadna z tych obietnic nie została spełniona. W Warszawie nie ma domkniętej żadnej obwodnicy, miało być 5 obwodnic. Nie ma żadnego mostu, który by miasto zbudowało. Buduje kładkę pieszo-rowerową w tej chwili.
Dziękuję za rozmowę.